Twoje radio. Dobry wieczór, witam Państwa, Agnieszka Tatarynowicz i zapraszam na program Poznajmy się w Twoim radiu. Są w Polsce tysiące osób, które 24 godziny na dobę czuwają przy swoich bliskich, bez urlopu, bez prawa do dorobienia nawet złotówki, często bez realnego wsparcia systemu. Opiekunowie osób zależnych mówią dziś jasno, chcemy całego życia, nie tylko przetrwania. 8 marca startuje akcja wysyłania pocztówek do decydentów w ramach inicjatywy Póki my żyjemy. To apel nie tylko od opiekunów, a także od nas wszystkich, osób sojuszniczych, które mogą okazać solidarność i pokazać, że ta sprawa nie dotyczy wąskiej grupy, ale całego społeczeństwa. O systemie, który nie nadąża za rzeczywistością, o nadziei i o walce o godność. Dziś porozmawiam z moim gościem. Moim gościem jest dziś pani Anna Duniewicz, koordynatorka inicjatywy Nasz Rzecznik, koordynatorka inicjatywy Chcemy Całego Życia, a prywatnie mama chłopca w spektrum autyzmu. To osoba, która od lat działa na rzecz praw opiekunów osób z niepełnosprawnościami.
Dzień dobry, bardzo mi miło, dziękuję za zaproszenie.
Dobrze, pani Aniu, to może tak, żebyśmy od początku jakby przybliżyli może słuchaczom całą kampanię tego, co się dzieje wokół Was. Czym jest właśnie ta inicjatywa Nasz Rzecznik i dlaczego powstała?
Inicjatywa Nasz Rzecznik w takiej obecnej swojej odsłonie działa od roku 22, od stycznia i jest to dzisiaj już duża koalicja, bardzo szeroka, 165 organizacji społecznych w bardzo różnych obszarach praw, bo opiekujemy i prawa kobiet, prawa osób z niepełnosprawnościami, opiekunek i opiekunów, mamy zespół zdrowie, zespół edukacja włączająca, wspieramy osoby LGBT, mamy taki zespół, także mamy zespół ochrony środowiska i klimatu. Jest tych zespołów bardzo dużo, jest ich 11, ostatni to zespół do spraw alimentacji i działamy w bardzo różnych obszarach praw, współpracując z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich, bo inicjatywa jest takim pokłosiem wcześniejszych działań i spadkobierczynią akcji Nasz Rzecznik, która tak historycznie od 15 roku działała na rzecz niezależności instytucji RPO, standardów wyboru RPO. No i my teraz jako inicjatywa współpracujemy z Biurem Rzecznika, żeby lepiej zadbać o prawa grup wrażliwych, grup mniejszościowych i osób i grup, które same często nie są w stanie zawalczyć o swoje prawa.
Czyli to nie jest jedna organizacja, to jest bardzo szeroka sieć, prawda, osób, które łączy po prostu
tak,
wspólny cel.
Dokładnie i taką, myślę, wartością inicjatywy jest to, że my się nawzajem uwrażliwiamy, edukujemy, pokazujemy różne potrzeby różnych grup i pięknie się mnoży to, czym się dzielimy. Wspieramy siebie nawzajem właśnie w tym, żebyśmy jedni dbali o drugich. Także tym jest też inicjatywa.
Tak, kampania Nasz Rzecznik porusza różnorodne tematy, różnorodne problemy, a dziś skupimy się na działaniu zespołu do spraw opiekunów w Polsce. Póki my żyjemy, inicjatywa, która ruszyła 12 lutego w Ogólnopolskim Dniu Opiekuna. Tak, pani Aniu, kim dziś w Polsce jest opiekun osoby, można powiedzieć, zależnej? Jak można rozumieć dziś to słowo opiekun?
Opiekunowie rodzinni, bo o nich mówimy, to jest taka grupa bardzo niedoceniana, której ogromna praca na rzecz swoich bliskich, ale też całego społeczeństwa jest często, oprócz tego, że niedoceniana, to też niewidzialna, niewidoczna, a ostatnimi czasy nawet bywają stygmatyzowani opiekunowie, bo bardzo dużo i bardzo słusznie mówi się w kontekście Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami o prawach właśnie tej grupy, grupy osób z niepełnosprawnościami. I to wspaniale, że się o tym mówi, że podejmowane są działania, żeby zapewnić osobom z niepełnosprawnościami możliwie niezależne życie, tylko my też apelujemy o to, by w tym wszystkim gdzieś z radaru nie zginęli ludzie, którzy na co dzień zajmują się bliskimi z niepełnosprawnościami i którzy też mają prawo do całego życia i do pełni praw. I o tym też chcemy w tej kampanii o bardzo wymownym tytule Póki my żyjemy, przypomnieć, bo tak naprawdę w bardzo wielu aspektach opiekunowie i opiekunki rodzinne, a w zasadzie opiekunki i opiekunowie, bo to kobiety głównie pełnią rolę opiekuńcze w Polsce, oni wyręczają system, one wyręczają system, a system zdaje się o nich zapominać.
Pani Aniu, to jakie najważniejsze są postulaty kampanii Póki my żyjemy?
Przywrócenie świadczeń opiekuńczych dla osób, które wspierają dorosłe osoby z niepełnosprawnościami i mówimy o tym głośno, że praca opiekuńcza jest pracą, a przymusowa dożywotnia praca opiekuńcza bez wynagrodzenia to systemowa przemoc. Tak. Mówimy też, że wszyscy opiekunowie rodzinni, nie tylko opiekunowie dzieci, powinni mieć możliwość otrzymywania świadczenia opiekuńczego, a jednocześnie móc wykonywać pracę zarobkową, na ile pozwala na to ich osobista sytuacja, możliwości, zasoby. Także upominamy się o systemowe rozwiązania w zakresie mieszkalnictwa ze wsparciem dla każdej osoby z niepełnosprawnością tego potrzebującej. To jest też sprawa dobrostanu opiekunów i opiekunek, bo jednym z największych dylematów i takich największych codziennych problemów i tym, co budzi opiekunów w środku nocy, jest to, co będzie z moim dzieckiem, kiedy mnie zabraknie. To jest coś, co się przewija w każdej naszej kampanii, a póki my żyjemy, realizujemy już po raz trzeci. No i to pytanie, co będzie z moim dzieckiem, kiedy mnie zabraknie, to jest to, do czego opiekunowie, opiekunki wracają, bo nie ma tych systemowych zabezpieczeń. Mówimy też o godziwych zabezpieczeniach emerytalno-rentowych dla starszych opiekunek i opiekunów.
Tak, tak,
bo to w Polsce
tak, niestety tak, to jest najniższe świadczenie, prawda? Otrzymuje opiekun
dokładnie,
później.
Dokładnie. I dodatkowo jeszcze, jeżeli częstokroć praca opiekuńcza trwa całe życie, a opiekunki i opiekunowie mogą niestety liczyć na głodowe emerytury i składki emerytalno-rentowe są odprowadzane jedynie przez 20 lat w przypadku kobiet, 25 lat w przypadku mężczyzn. Niestety jest to też forma systemowej przemocy, przeciwko której protestował i wicerzecznik praw obywatelskich Stanisław Trociuk swego czasu, kierując wystąpienie do Ministerstwa Rodziny. Niestety cały czas tkwimy w tych systemowych absurdach. No i kolejna sprawa to jest systemowo zapewniona opieka wytchnieniowa na miarę potrzeb osób, które na co dzień wspierają bliskich z niepełnosprawnościami. Kilka dni temu na stronie kampanii ukazał się taki mem, który pięknie się poniósł. Przedstawiał osobę opiekuńczą, matkę opiekunkę, która pyta o urlop i pracodawca siedzący po drugiej stronie biurka, taki pan pod krawatem, dziwił się, że jak to przecież cały czas siedzi pani w domu, prawda?
Tak.
Aha, w domyśle właśnie odpoczywa, prawda? Nic nie robi. I to jest bardzo krzywdzące, bo to jest ogromnie wyczerpująca, całodobowa praca, która jest tak niedoceniana, niedostrzegana i gdzieś pomijana. A prawo do odpoczynku to jest prawo człowieka.
Tak, tak, jedno. Każdy ma prawo do pełnego życia, tak jak pani mówiła, prawda? Chcemy całego życia. Czyli tak, jakby najważniejszy postulat, o który w tej chwili walczycie, to jest to przywrócenie świadczenia opiekuńczego dla osób właśnie wspierających dorosłe osoby z niepełnosprawnościami.
Tak, żeby, bo podmiotowość należy się zarówno osobom z niepełnosprawnościami, jak też i osobom opiekuńczym. I naprawdę nie widzimy nic złego w tym, żeby świadczenia były kierowane równolegle do oczywiście osoby z niepełnosprawnością w postaci świadczenia wspierającego, ale też do osoby sprawującej opiekę, jeżeli osoba z niepełnosprawnością takiej opieki całodobowej wymaga. Także na pewno to byłoby sprawiedliwe społecznie.
Oczywiście. Ma pani kontakt właśnie z dużą pewnie ilością opiekunów. Jak brak takiego świadczenia właśnie wpływa na opiekunów?
Poczucie niepewności, brak poczucia bezpieczeństwa, to jest też ubożenie całych rodzin i lęk, co będzie dalej. Także to jest problem bardzo wielowymiarowy i będziemy się starać jednak pukać do drzwi ministerstwa, prosić o zmiany. Zresztą występowałyśmy jako przedstawicielki zespołu i kampanii do Ministerstwa Rodziny z prośbą o spotkanie. W zasadzie miało być zorganizowane właśnie w dniu opiekuna 12 lutego. Do tego spotkania nie doszło. Zastanawiamy się, czy pojawić się przed ministerstwem pod koniec kampanii. Jeszcze wszystko przed nami, ale być może ministerstwo nam jeszcze odpowie. Także dostałyśmy taką wiadomość, że tych postulatów jest dużo. Nie wiem, ministerstwo się może zastanawia, czy
jakby taki opór jest.
Natomiast jest opór materii, ale będziemy uparcie pukać do tych drzwi i cieszymy się bardzo, że ta kampania pięknie się niesie, że jest dużo zrozumienia, że bardzo wiele osób się włącza, że ta akcja rozpętana przez Ankę Nowak z poznańskiej Żurawinki w postaci pisania listów do polityczek, do polityków ma taki ogromny ogromny społeczny odzew. Piękne są te listy.
Tak, te listy to jest taka część kampanii Póki My Żyjemy. One są bardzo ważną częścią tej kampanii i bardzo wymowną. Jakby pani mogła przeczytać po prostu te listy.
Przy okazji
właśnie.
Jeszcze podziękuję bardzo Agnieszce Sułkowskiej, która koordynuje całą akcję, także macham jej teraz.
Pozdrawiamy, tak, serdecznie.
A z kolei inicjatorką akcji Podziewaj się listu jest właśnie wspomniana Anna Nowak, prezeska poznańskiej Żurawinki. Jest to mama dorosłej Agnieszki z mózgowym porażeniem dziecięcym i niepełnosprawnością sprzężoną. Agnieszka wymaga całodobowego wsparcia i o tym potrzebach tej małej wielkiej rodziny, czyli Agnieszki i jej samej, Anny Nowak. Pięknie właśnie Anna Nowak pisze w liście do ministerstwa, bardzo, bardzo poruszającym. Ja pozwolę sobie zacytować fragment. Teraz, kiedy mam prawie 65 lat, ponownie staję przed wyzwaniem, największym w moim życiu, zabezpieczenia godnego życia dla córki na wypadek mojej śmierci. Wiem, że są domy pomocy społecznej, ale nie są to domy, tylko instytucje, w których, żeby przetrwać, trzeba sobie dobrze radzić. Problem jest w tym, że moja córka sobie właśnie z tym nie radzi i potrzebuje indywidualnej pomocy, by przetrwać każdy dzień i każdą noc. Pyta Anna Nowak panią ministrę, panią posłankę, panią marszałkinię. Nie wiem, czy doświadczyła pani kiedyś takiego lęku, czy była pani zmuszona budować szkołę dla swojego dziecka, czy musiała pani tworzyć zakład pracy dla syna, córki, żeby mogli próbować się usamodzielnić, czy zasypiała pani z paraliżującym lękiem, co zdarzy się kolejnego dnia z panią i z dzieckiem, czy nasłuchuje pani w nocy oddechów swojego dorosłego dziecka, bojąc się jego zakrztuszenia lub nagłego ataku padaczki. Tak wygląda moje, nasze życie. Jestem w ciągłej gotowości, ale i w permanentnym lęku o każdą chwilę, każdy kolejny dzień i o przyszłość, w której już czuwać nie będę mogła. Także ten list
jest bardzo poruszający. Tak.
Bardzo poruszający, jest takim świadectwem i desperacji.
Właśnie. To z tyłu głowy każdego opiekuna, który opiekuje się dzieckiem z niepełnosprawnością, w jakimś stopniu zależnym, tak, od opiekuna właśnie, to gdzieś każdy opiekun ma to z tyłu głowy. Bo państwo powinno polskie po prostu chronić właśnie tych najsłabszych.
Dokładnie. I pisze Anka, że ten list powstał w ramach oddolnej kampanii społecznej Póki My Żyjemy, której nazwa mówi wszystko. Nasze dzieci, nasi bliscy żyją, funkcjonują tak długo, dopóki my, opiekunki i opiekunowie, mamy siłę, póki my żyjemy. W Polsce nie ma systemu wsparcia, który działa bez względu na stan zdrowia opiekunów rodzinnych, dając poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji. Są tylko projekty, krótkofalowe działania nie dające rzeczywistego wsparcia, ponieważ są najczęściej oparte na aktywności zdesperowanych opiekunów, którzy zmuszeni są działać w organizacjach pozarządowych. To jest jeden list. Kolejny list Sylwii Kowalskiej dotyczył takiej sytuacji opieki tak zwanej kanapkowej. Czyli kiedy osoba opiekuńcza wspiera i dziecko, i na przykład rodzica, który podupadł na zdrowiu albo jest już osobą starszą, także to są ci ludzie, którzy stanowią, jak pisze Sylwia, jedyny często pękający filar opieki nad wieloma pokoleniami obywateli wymagającymi wsparcia. I pisze Sylwia, moja codzienność nie jest wyborem między pracą a domem, jest wyborem między obsługą SAKA, podawaniem morfiny, a wspieraniem rozwoju mojego dziecka. Mój dom z mojej świadomej decyzji stał się oddziałem szpitalnym i hospicyjnym jednocześnie. Moja historia pokazuje, że obecny system wsparcia nie przewiduje kumulacji tragedii w jednej rodzinie. Kiedy opiekuję się osobą z niepełnosprawnością i jednocześnie prowadzę w domu opiekę paliatywną nad teściową chorą na raka płuc, system staje się niewidzialny. Jako opiekunka wyręczam państwo w jego najbardziej kosztownych zadaniach, zamieniając swój salon w salę chorych. W zamian otrzymuję biurokrację i brak realnej pomocy w chwilach, gdy zmęczenie uniemożliwia mi bezpieczne podanie leków. I znowu, podobnie jak Anna Nowak, Sylwia apeluje o realną i dostępną od zaraz opiekę wytchnieniową, o opiekę systemu, który wejdzie do domu w sytuacjach kryzysowych, by osoby opiekuńcze mogły zadbać o swoje zdrowie bez paraliżującego lęku o życie bliskich. No i o takie systemowe uznanie podwójnej roli opiekuna, wprowadzenie mechanizmów prawnych, które identyfikują takie osoby, które sprawują opiekę nad więcej niż jedną osobą i zapewnienie oczywiście usług i asystenckich, i pielęgniarskich.
To brzmi, wie pani, to brzmi jak taki scenariusz, jeden i drugi list, to brzmi jak taki scenariusz bardzo mocnego dramatu, tylko nie, to nie jest dramat filmowy, tylko to jest jakby życie tu i teraz opiekunów.
Dokładnie, i to nie są odosobnione przypadki, tych ludzi jest więcej, ale oni czasem nie mają zasobów, by być widzialni, widoczni, nie mają czasu na inne aktywności poza tym, co tu i teraz trzeba zrobić, tak, dla bliskiej osoby. Jedną z takich mam, którą życie postawiło też w sytuacji, że musi podjąć walkę o z kolei mieszkanie bądź dom ze wsparciem dla dorosłej córki w spektrum autyzmu i z niepełnosprawnością sprzężoną jest Małgorzata Mendelewska. Ona też jest członkinią naszego Zespołu Praw Opiekunek i Opiekunów i jest prezeską organizacji Autyzm Polska, Fundacja Pomocy Osobom Autystycznym. Małgorzata bardzo mocno walczy o małe domy i małe zespoły mieszkaniowe, takie niewielkie wspólnoty dla osób tak zwanych całkowicie zależnych, które wymagają wysokiego poziomu wsparcia i też powołując się na naszą kampanię, kieruje list do decydentek, decydentów, by pamiętali o tej grupie osób i by mogły liczyć na mieszkalnictwo ze wsparciem jako rozwiązanie systemowe, nie takie bardzo doraźne, projektowe, bo w ten sposób nie można sobie projektować życia.
Jakby pani mogła całość podsumować jakby działań, jaki jest dziś taki najtrudniejszy problem do rozwiązania właśnie dla tych opiekunów? Czy to są właśnie te rozwiązania systemowe?
Myślę, że tak, że brakuje tych rozwiązań systemowych, o których wspomniałam. Może jeszcze dołożyłabym taką asystencję osobistą z prawdziwego zdarzenia, o tym też pisała Anka Nowak, żeby to było realne wsparcie i dla osoby z niepełnosprawnością, i dla osoby sprawującej opiekę, ale też chcemy tak przebić naszą bańkę z takim przekazem, że właśnie praca opiekuńcza jest pracą, że opiekunki i opiekunowie oprócz tych bardzo, bardzo ważnych rozwiązań systemowych, o jakie zabiegamy, potrzebują zwyczajnie też docenienia swojej roli, tego, by być zrozumianym, by móc liczyć na oddech, na wytchnienie, na to, żeby ktoś ich odciążył, żeby nie czuli się na marginesie życia społecznego, by się od nich nie odsuwać. To są takie, myślę, bardzo, bardzo ludzkie, bardzo, bardzo proste, ale bardzo ważne rzeczy, o których warto pamiętać. Te osoby często czują się marginalizowane i warto do nich dotrzeć, je wesprzeć, zrozumieć, docenić.
Podczas inicjatywy w ogóle daje coś pani nadzieję właśnie w postaci jakichś zmian społecznych, czy może świadomości społecznej?
Tak, 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 bo rzeczywiście kampania się przepięknie niesie na profilu Kampania Społeczna Póki My Żyjemy. Widzę codziennie, jak przybywa polubień, udostępnień, jak osoby, które powiedzmy spoza naszej bańki, tak, które na co dzień nie pełnią roli opiekuńczej, być może jeszcze.
Dokładnie, to jak, też warto jak, podkreślić, że w każdym tak momencie życia możemy stać się opiekunami.
Absolutnie. I nikt tego nie planował, prawda? Tak. To się po prostu zadziewa, życie potrafi zaskoczyć. I jak bardzo te osoby czują to, o czym mówimy, jak pięknie potrafią te posty skomentować. Oczywiście zdarzają się też komentarze nieprzychylne, ale myślę, że każdy, kto robi cokolwiek w naszym kraju, musi się z tym liczyć. Natomiast ta fala takiej solidarności daje dużą nadzieję na społeczną zmianę.
Czyli widzi pani jakby postęp w ciągu tych wszystkich właśnie lat, czy tak, chociażby tych kampanii, prawda?
Tak, to już trzecia nasza kampania, Póki My Żyjemy. Jesteśmy bardzo przywiązane i przywiązani w zespole do tego hasła, dlatego z tym na sztandarach idziemy kolejny rok, ale postulaty no, dotąd jeszcze czekają na realizację, dlatego tym bardziej trzeba przywiązać przypominać, że to opiekunki i opiekunowie, póki żyją, dźwigają system wsparcia de facto i łatają w nim dziury.
Może jakiś opiekun akurat nas słucha? Wie, jakie pierwsze kroki może podjąć, by znaleźć wsparcie?
A na pewno warto budować te sieci wsparcia, szukać osób o podobnych doświadczeniach, włączyć się w kampanię. Tam jest mnóstwo ludzi, którzy dowiadują się o potrzebach innych osób i są gotowe je wesprzeć. I to jest też takie piękne w naszym rzeczniku, że jesteśmy dla siebie też grupą wsparcia, że interweniujemy w swoich sprawach, że każdy z nas ma swoje zasoby, swoje supermoce i potrafi w czym innym sobie wzajemnie pomóc. I taka pierwsza rada, uczmy się też przyjmować pomoc i uczmy się prosić o pomoc. I nie ma w tym nic złego, nic wstydliwego. Mówmy o swoich potrzebach, artykułujmy je mocno, bo jeżeli o nich nie powiemy, to nikt się czasem o nich nie dowie.
No dokładnie. Także mówmy. Chyba przez lata troszkę byliśmy taką społecznością milczącą mocno. Teraz myślę, że to się pomału budzi chyba. Rzeczywiście opiekunowie zaczynają dostrzegać tą swoją siłę, prawda? Bo to chodzi o tą właśnie, żeby wyczuć tą swoją siłę. A rzeczywiście jakby to sieciowanie, no to jest moc.
To jest moc. I naprawdę widzimy to po naszym zespole. Ktoś świetnie robi memy. Ktoś inny pisze informację prasową. Ktoś inny dociera do dziennikarzy. Ktoś inny ma gadane. A jeszcze ktoś potrafi świetnie przeprowadzić interwencje. Także każdy i każda z nas coś potrafi i możemy się nawzajem w tym wspierać, ale pamiętajmy też, że mówienie o swoich potrzebach, o tym, co nas boli, co jest dla nas trudne, jest bardzo ważne.
Żeby nie zapominać tak o sobie, prawda? Bo często jakby skupiamy się na swoim albo dziecku podopiecznym. Dobrze, proszę mi powiedzieć jeszcze, bo kampania cały czas, póki my żyjemy, trwa, więc jak możemy się zaangażować na przykład jako społeczność?
Obserwować na pewno. Można udostępniać posty, można też coś do nas napisać, można też na 8 marca, kiedy zamierzamy wystartować z pocztówką sojuszniczą, wesprzeć nas także w tym wymiarze, bo będziemy prosić wszystkie osoby, niekoniecznie takie właśnie, które pełnią rolę opiekuńcze, ale może takie, które dostrzegają wartość tej kampanii i chcą ją solidarnie wesprzeć, o to, żeby wysłały pocztówkę sojuszniczą do ministerstw, do Ministerstwa Rodziny, do Ministerstwa Zdrowia, do być może pełnomocniczki rządu do spraw osób z niepełnosprawnościami. I w tej pocztówce, czy to będzie kartka wysłana zwykłą pocztą, czy elektronicznie, mogą okazać poparcie dla kampanijnych postulatów. Będziemy też proponować grafikę i chcemy, by w Dniu Kobiet, bo to kobiety pełnią głównie w Polsce cały czas role opiekuńcze, by w Dniu Kobiet te pocztówki z postulatami zalały internet i konta mailowe ministerstw. Także każdy i każda z nas może się do tej kampanii przyłączyć.
Każde wsparcie potrzebne, tak jest.
Absolutnie.
I 8 marca startujemy z pocztówkami.
8 marca, tak. To jest taki finał naszej kampanii, ale jeszcze być może powiem o jednej rzeczy, która nam się urodziła w głowach niedawno. Pod wpływem właśnie tych wspaniałych listów, które spływają i które publikujemy w mediach społecznościowych, że warto by było na być może w przeciągu miesiąca albo dwóch wydać te listy drukiem, także planujemy wydanie 12 listów, zaniesienie decydentom, decydentkom, ale też będzie taka internetowa wersja publikacji dostępna dla wszystkich, tak żeby po tej pięknej akcji dużo nam w głowach i w sercach zostało takich nie tylko wspomnień, ale też ważnych spraw, o których zapomnieć nie sposób.
Pani Aniu, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę, za to, że właśnie pani przybliżyła tą sytuację opiekunów, ich wyzwania i działania, jakie podejmujecie, by ich głos był słyszany. Jest to bardzo ważne. Ja oczywiście zachęcam do śledzenia profilu Nasz Rzecznik na Facebooku i stron internetowej inicjatywy. Tam znajdziecie informacje o kolejnych kampaniach, petycjach i możliwościach zaangażowania.
Pięknie dziękuję i pozdrawiam słuchaczki i słuchaczy.
I tak na zakończenie jeszcze kilka zdań. Opiekunowie nie proszą o litość, proszą o prawo do pracy, do odpoczynku, do bezpieczeństwa swoich bliskich. bliskich wtedy, gdy ich samych już zabraknie. 8 marca rusza akcja wysyłania pocztówek do decydentów w ramach inicjatywy Póki My Żyjemy. Organizatorom bardzo zależy, by wysłały je także osoby sojusznicze, ludzie, którzy może nie są opiekunami, ale rozumieją, że solidarność społeczna to coś więcej niż słowo. Bo dziś chodzi o to, by pokazać, że to nie jest problem kilku rodzin, to sprawa nas wszystkich. O sytuacji opiekunów i o akcji Póki My Żyjemy rozmawiałam dziś z panią Anią Duniewicz z inicjatywy Nasz Rzecznik. Ja dziękuję słuchaczom za uwagę. Zapraszam także do kontaktu. Numer telefonu to 512-8240. To był program Poznajmy się. Na dziś to już wszystko. Spokojnego wieczoru. Do usłyszenia.
Twoje radio. Tylko przeboje.